Skłaniam się. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś, proszę Państwa, porozmawiam z moimi gośćmi o tym, jak łatwo i dlaczego niemal automatycznie dzielimy świat na nasz i ten obcy. Żywimy podejrzliwość i niechęć do właśnie tychże obcych, w cudzysłowie. A może nie w cudzysłowie, może naprawdę uważamy, że są obcy, bo nie nasi, bo nie z naszej grupy, bo niepodobni do nas. Porozmawiamy o uprzedzeniach, stereotypach i o tym, co zrobić, żeby się ich pozbyć, bo świat tak naprawdę potrzebuje współpracy między ludźmi, a nie walki i wzajemnych niechęci. Między grupami, przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią, to książka wydana przez Smak Słowa, a napisali ją dr Natasza Kosakowska-Berezecka i dr Tomasz Besta, psychologowie z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są dziś Państwa i moimi gośćmi, a muzycznie dziś Richard Bona. Zapraszam.
Mutu moto anya koki koloba ezalia solo na yebite Afrika oke wapi ezalia solo na yebite Afrika oke wapi
wapo na loba akalinga late na loba akalinga late wapo na loba akalinga late
Ezalia solo na yebite Afrika oke wapi Ezalia solo na yebite Afrika oke wapi
Inyanzo ekozala malamu kobangate
Mutu moto anya akoki koloba
Yona zaliko solate bana Kongo Ndeko nanga yewe pasuka
Ezalia solo na yebite
na yebite
Afrika oke wapi Ezalia solo na yebite Afrika oke wapi
Nocne rozmowy do 23. Richard Bona jeszcze zaśpiewa, a w studiu goście dr Natasza Kosakowska-Berezecka, psycholog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I dr Tomasz Besta, również psycholog i również z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Napisaliście Państwo książkę Między grupami, przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią. Dlaczego? Dlaczego napisaliście taką książkę?
Zaczęło się od tego, że pewnego dnia Tomek wszedł do mojego gabinetu na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pracujemy wspólnie, powiedział: chodź Natasza, napiszemy książkę o konfliktach. No bo jest to taka bardzo ważna dziedzina życia, ludzie często są skonfliktowani i jest im trudno i te konflikty często eskalują, powodują różne takie niesnaski między ludźmi, jest nam przykro, trudno i z reguły konflikt się kojarzy z czymś bardzo takim
złym,
co powoduje w nas pewne uczucie bezsilności, takiej walki o swoje. No i jak zaczęliśmy zbierać materiał tej książki, układać sobie poszczególne rozdziały, to de facto wyszło nam na to, że to jest owszem książka o konfliktach, jak sobie z nimi radzić, ale przede wszystkim jest też taką książką o radzeniu sobie z odmiennością. Bo ta odmienność i taka obcość może wynikać z bardzo wielu przyczyn. Na przykład z tego, że mamy do czynienia z osobami, które są z innego kraju. Reprezentują zupełnie inny krąg
mają kulturowy.
Mają
inny kolor skóry, inne są, obyczaje.
Ale też są takimi osobami, którymi nie mieliśmy do tej pory do czynienia. To też mogą być osoby typu, jesteśmy grupą mężczyzn pracującą w grupie IT, a tutaj nagle z racji jakiegoś programu równościowego w firmie pojawiają się kobiety. Tak? Albo na przykład jest to grupa osób w określonym wieku, załóżmy są osoby typu 40+, albo 50+, i nagle trafiają do nich osoby do firmy typu 20+. Więc to są naprawdę najrozmaitsze przyczyny, dla których ludzie spotykają się z różnicami. No i wtedy jest taki trochę ząg, tak w cudzysłowie, pod tytułem, no ale oni mają inaczej, nie tak jak my. A tak jak my, przecież jest takie trochę założenie, że tak jak my robimy, jak uważamy, no to jest takie słuszne, dobre, zawsze tak robiliśmy.
Tak. I jedyne.
I
tak?
Mało tego, to jest jakby taki też element wynikający z tego, że my jako ludzie mamy poczucie przynależności i to jest bardzo ważna rzecz, żeby czuć się częścią jakiejś grupy. No i ta grupa to jest taka nasza tożsamość, więc my jako mężczyźni, my jako Polacy, my jako specjaliści od IT jesteśmy jacyś. No i teraz przychodzą ci inni, powinni być tacy jak my, a na przykład nie są i to jest dla nas zagrażające. Nie lubimy odmienności, bo jest takim trochę sygnałem pod tytułem: o, coś się zmienia, o, może będzie inaczej, a przecież nasze myślenie jest tak naprawdę najlepsze, bo nasza grupa jest jednak najlepsza.
No i nie lubimy zmian, a poza tym obcy to zagrożenie. We wstępie książki piszecie: to jest książka przeznaczona dla różnych ludzi. Wystarczy spełnić jeden warunek, abyś był, była jej idealnym czytelnikiem, czytelniczką. Jest nim przynależność do dowolnej grupy. Możesz być Polakiem, feministką, mięsożercą, trenerką antydyskryminacyjną, kibicem Lechii Gdańsk, lewaczką, studentem, matką Polką, migrantem, patriotką, nauczycielem w klasie, w której uczą się dzieci czeczeńskie, albo studentem czy studentką nauk społecznych. Ta książka jest przeznaczona dla osób należących do różnych grup. Tomek, od zawsze, od zarania ludzie nie lubili innych. Konflikty plemienne od początków dziejów świata były na porządku dziennym.
Tak, tak, dokładnie. Dlatego też trochę na wstępie pokazujemy historię tak w kontekście ewolucji naszego gatunku, żeby pokazać, że tak, to są mechanizmy, które gdzieś tam głęboko w nas siedzą. Natomiast to też, i mam nadzieję, że to dobrze pokazaliśmy, nie należy przyjmować, że to, że siedzą głęboko w nas, to nie można tego zmienić. Tak? Bo widzimy dokładnie, że mamy coraz bardziej zróżnicowane społeczeństwa. Żyjemy w świecie, który składa się z wielu ludzi, którzy przynależą do wielu, wielu różnych grup, więc też musimy nauczyć się żyć w miarę dobrze i współpracować ze sobą. I też to, co widzimy dzisiaj, no to mimo tego, że to zróżnicowanie wzrasta, no to też nasze społeczeństwa wcale nie popadają w jakąś anarchię, ani ciągłe walki, konflikty. Mamy tak naprawdę, jak spojrzymy na różne analizy, najbardziej pokojowe czasy w naszej historii ludzkości.
Mimo, tak? Że konfliktów na świecie jest bardzo dużo.
Jasne. Mimo, że jest dużo konfliktów, to tak naprawdę, jak popatrzymy, porównamy siebie do tych czasów, gdzie właśnie te grupy były takie zamknięte, homogeniczne, gdzie stawiano ciągle tylko granice i bariery i mury, to wtedy było, okazuje się, jeszcze gorzej, bo właśnie te plemiona były wtedy bardzo mało zróżnicowane. Tak? I ten obcy był ewidentnym wtedy takim wrogiem.
Czyli to jest jakiś rodzaj atawizmu, tak? Czyli mamy to w genach po naszych przodkach, że teraz, mimo tego, że warunki są zupełnie inne i moglibyśmy bardziej współdziałać niż się różnić, jak akcentować podobieństwa, to my gdzieś tam podświadomie, podskórnie ciągle jesteśmy bardzo nieufnie nastawieni do kogoś, kto się od nas różni. Czymkolwiek.
Tak, są te cechy, które są ważniejsze i mniej ważne, ale no jest to rodzaj takiego automatyzmu, że my dzielimy świat na my i oni bardzo szybko, automatycznie. Wiele badań z obszaru psychologii społecznej pokazuje, że jakkolwiek byśmy te grupy nie wydzielali, nawet podzielić losowo ludzi na jedynki, dwójki, trójki, albo na wielbicieli tego albo innego malarza, to już wystarczy, żeby te mechanizmy grupowe, to faworyzowanie grupy własnej uruchomić.
No. Czyli to nam się wydaje, że nasi są lepsi, naszym też się więcej należy i ci inni wokół powinni się dostosować. Teraz mówimy o takiej umiejętności, bo w pewnym sensie jesteśmy społeczeństwem różnorodnym. Mamy do czynienia z różnymi osobami, to też na przykład widać na Facebooku, lubimy mieć takie osoby, które są naszymi przyjaciółmi z różnych krajów, z różnych grup, ale z drugiej strony najbardziej jednak lubimy swoich, no bo wzbudzają takie w nas takie poczucie takiego bezpieczeństwa, przynależności, ufamy im bardziej. A teraz spójrzmy na to z takiej perspektywy może takiej odległej, cywilizacyjnej, tak szumnie i górnolotnie powiem, że z perspektywy tego, że mamy społeczeństwa różnorodne, to teraz warto by z tego potencjału i takich korzyści, które płyną z tego, że mamy wiele osób z różnymi doświadczeniami kulturowymi, czy nie wiem, to, że mamy kobiety, mężczyzn, którzy różnią się doświadczeniami, osoby w różnym wieku, po prostu skorzystać. A dlaczego warto? Dlatego, że też liczne badania wskazują, że jeżeli pracujemy z ludźmi z różnych obszarów, mamy do czynienia z osobami z różnych krajów, to też to zwiększa potencjał naszej różnorodności, a w rezultacie ludzie dochodzą do bardziej kreatywnych rozwiązań, są bardziej innowacyjni. Są takie różne fajne badania, które pokazują, że jak w szkołach na przykład mamy wielokulturowość, to w tych szkołach dzieciaki o wiele lepiej funkcjonują, mają lepsze wyniki w nauce, mniej stereotypizują innych, mniej jest takich konfliktów, które prowadzą do eskalacji, ale jest jeden piekielnie ważny warunek, mianowicie, żeby ta różnorodność była ceniona, bo jeżeli my sobie zakładamy, dobra, chcemy, żeby wokół nas nas była różnorodność, cieszmy się tym, no to to jest bardzo ważny etap w tym, powiedzmy, rozwoju otwartości na tą wielokulturowość czy różnorodność, ale też dajmy ludziom być sobą, bo żeby rzeczywiście to, że mamy wokół siebie różne osoby, żeby z tego skorzystać, się czegoś nauczyć, no to musimy mieć taką w sobie otwartość i taką umiejętność współpracy i trochę słuchania się nawzajem, bo często najczęstszym skutkiem różnorodności jest to, okej, bądźmy firmą, która będzie otwarta na kobiety, miejmy osoby w różnym wieku, ale jest jakiś taki odgórny sposób myślenia, do którego się wszyscy mają dostosować. No i to jest tak naprawdę no, taki trochę kij kolą w płot do tej różnorodności, wielokulturowości, bo to znaczy, że nie korzystasz z tej różnorodności, tylko chcesz, żeby ludzie się dostosowali. Tak, żeby byli po prostu tacy jak ty.
No tak, chcielibyśmy, żeby ludzie się dostosowali, albo chcielibyśmy, żeby przyjęli właśnie nasze prawa, nasze myślenie o świecie, naszą ideologię, żeby wszyscy byli homogeniczni. I mam takie wrażenie, że w jakiejkolwiek grupie, mniejszej czy większej, ta potrzeba zjednoczenia wszystkich w sensie uwspólnienia myślenia jest niezwykle silna. Czy u podłoża takiego myślenia nie leży nasza właściwość taka, którą mamy też prawdopodobnie w genach, do tego, żeby mieć uprzedzenia i żeby stereotypizować świat ludzi. Jesteśmy pełni pewnych przekonań, które są nasycone stereotypami o wyższości jednych nad drugimi, o tym, że ci inni są źli, a my jesteśmy dobrzy.
Ja myślę, że to tak bardzo dokładnie widać na takim poziomie może bliskim takiego no, przeciętnemu człowiekowi, mianowicie weźmy taką sytuację konfliktu z kimś. Czyli jestem jakby w sporze, ty uważasz inaczej, ja uważam tak i jakby cała energia idzie w to, żeby komuś, żeby ktoś nam przyznał rację. Taki najfajniejszy, najpiękniejszy, miły moment w konfliktach to jest taki, okej, dobra, to on w końcu przyznał mi rację, albo ona przyznała mi rację.
No bo tak? Przecież ja mam rację.
No bo ja mam rację i to też wynika z pewnych założeń. I teraz stereotypy też tak działają i myślę sobie, że nie będzie sytuacji, w której ludzie nie będą mieli stereotypów. Tylko pytanie i takich uprzedzeń i założenie, że ja mam, że ja uważam lepiej albo bardziej mam rację. Tylko pytanie jest, co my z tym zrobimy. Jest trochę tak, że taka zdolność do tego, żeby przyjąć perspektywę drugiej osoby, trochę wejść w buty tej drugiej osoby, no nie jest taką naszą naturalną cechą. W szkołach nikt nas tego nie uczy. To tak można nazwać empatią, taką umiejętnością trochę myślenia, jak ktoś inny na to by miał. No nie mamy tego takiego odruchowego. To jest coś, co rzeczywiście musielibyśmy w sobie wykształcić. I to rzeczywiście powoduje pewne bardzo konkretne korzyści dla relacji międzyludzkich, bo tak naprawdę takim najpiękniejszym momentem w konfliktach, ja też czasami mam przyjemność pracować jako mediatorka, no to jest taki moment, że ludzie naprawdę tak przyjmą perspektywę drugiej osoby i w tym momencie ja patrzę na tą sytuację trochę z innej strony, tak świeżej, że ty możesz mieć na to zupełnie inaczej niż ja i teraz, okej, ty masz tak, ja mam tak, to teraz wypracujmy wspólnie coś, co może służyć i tobie, i mnie, no bo na tym też polega w sumie demokracja, tak, że ludzie mają różnie i negocjujemy ze sobą, ustalamy pewne rzeczy, jakieś umowy spisujemy albo umowy, na coś się umawiamy, no i w tym momencie jest taki ciągły proces, prawda? A to, co mówisz, czyli że ludzie mają takie założenie, że no jakby w kupie sile i nasi są lepsi, no to jest to w pewnym sensie takie naturalne, bo wynika z takiej potrzeby człowieka przynależności, to nam dużo daje, tak? Jak jestem częścią grupy, no to mi daje poczucie takiej własnej wartości, bezpieczeństwa i okej, ale też ludzie mają drugą potrzebę takiej jednak unikalności, która mówi o tym, że też chcę być wyjątkowy i teraz jak chcesz być wyjątkowy, to też trochę daj innym być wyjątkowym.
W swojej książce piszecie, najsilniejsze uprzedzenia i negatywne stereotypy żywimy wobec osób z tych grup, z którymi się nie stykamy, których nie znamy i nie mamy z nimi kontaktu. Tak jest? Panie doktorze.
Tak, badania wyraźnie pokazują, że kontakt z osobami z innych grup redukuje uprzedzenia. To jest bardzo mocny efekt w psychologii. To, że my stereotypizujemy to, o czym przed chwilą mówiłyście, to faktycznie wynika z takich naszych trochę automatyzmów, tego jak my kategoryzujemy świat, jak my spostrzegamy świat, jak próbujemy zrobić porządek z tej informacji, która do nas dociera. No i robimy sobie różne kategorie, różne grupy, podgrupy, kto jakimi cechami się charakteryzuje. Natomiast jak poznamy ludzi bliżej, jak możemy zejść na ten poziom z grupowego, na ten poziom indywidualny, czyli poznać jednostki, porozmawiać z ludźmi, coś nas łączy, niekoniecznie coś, co definiuje naszą grupę, więc mogę rozmawiać z kimś, kto nie jest Polakiem, ale na temat jakiegoś mojego hobby, czy na temat sportu, czy samochodów, czy lalek, w zależności od tego, kto co lubi, no to mogę też odkryć inne płaszczyzny porozumienia. I to jest dobry efekt, który naprawdę bardzo, bardzo wiele mówi też o ludziach jako o gatunku. Także jak my jesteśmy otwarci, jak możemy poznać innych z innej strony, no to te stereotypy nam mniej na nas wpływają.
Na przykład niechęć wielu ludzi do gejów, do lesbijek, do Żydów, do jakiejś narodowości, z którymi mamy jakieś zaszłości bardzo niedobre. Często nie jest umotywowana ta niechęć tym, że znamy kogoś blisko właśnie z tej grupy, której nie lubimy, którą od razu skreślamy właśnie. No, dlaczego? Dlatego, że nie wiem, nasi dziadkowie nie lubili, dlatego, że w prasie niezbyt dobrze się o tym pisze i dlatego, że tak bardzo są inni od nas z tym naszym wyobrażeniem o tym, jacy oni są w jakiejś wielkiej masie, że nawet nie staramy się przekroczyć tego stereotypu i tego uprzedzenia w nas, a wręcz ugruntowujemy je bardzo często, mówiąc pogardliwie o właśnie odmiennościach etnicznych, o odmiennościach seksualnych czy jakichkolwiek innych.
Bo to jest taka siła w takim myśleniu o sobie, że to jesteśmy my. No i to my jest o tyle silne, ile ci inni są gorsi od nas. Czyli na przykład, jeżeli tak buduję swoją tożsamość i tak sobie definiuję siebie jako osobę, która na przykład jest, nie wiem, jest gdańszczanką, albo jestem kibicem Lechii Gdańsk, albo Arki Gdynia, no to w tym momencie wokół tego buduję różne takie swoje działania i teraz to powoduje, że jakby jestem silny o tyle, że ci wokół mnie są po prostu gorsi i słabsi. No i teraz takie piękne ćwiczenie, które też opisujemy w książce Między Grupami, którym ja na przykład też często stosuję na różnych takich szkoleniach, które mają służyć takim obniżeniu stereotypom. Ona polega na tym, że prosi się ludzi o to, żeby określili, w jakim stopniu lubią pewne grupy. I na przykład na tej liście znajdują się właśnie Żydzi, jak wspominałaś, Romowie, Syryjczycy.
Rosjanie mogą być, Ukraińcy.
Rosjanie, tak, geje, lesbijki. I teraz prosimy, żeby osoby napisały taką skalę od 1 do 7, która z tych grup najbardziej lubią i tak jakby dajemy jej 1, a potem schodzimy niżej. I to, co jest niesamowite w tym ćwiczeniu, to potem oczywiście ten ranking, na początku wszyscy mówią, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, wszystkich lubimy
tak samo, co jest nieprawdą.
Bo to też jest fajny sygnał, że wiemy, że tak raczej nie powinniśmy robić. Ale jak się tak trochę jednak człowiek w sobie zagłębi, no to wychodzi, że mamy ten ranking, jest całkiem taki no, rozstrzelony, tak, tych lubimy, tych nie lubimy. No i potem zawsze pytam się grupy, no to dobrze, no teraz wyjaśnijcie mi, czemu jakby macie na pierwszym miejscu na przykład, dajmy na to Rosjan, albo czemu macie na przykład Syryjczyków. No to mówią różne taką wiedzę, z reguły to są stereotypy, tak, no bo Rosjanie to przecież tam druga wojna światowa, oni nas ogólnie ciągle nie lubią, a Żydzi to przecież zawsze byli skąpi, czyli jakby pokazują te różne stereotypy.
No tak, a Syryjczycy to terroryści.
A grupy, które najbardziej, na przykład, nie wiem, no Niemcy, bo sąsiedzi, albo na przykład Wietnamczycy, bo są tacy mili. No i teraz potem pytam się ich, albo na przykład lubimy Anglików, albo Francuzów, mają taki piękny język. No i teraz potem się pytamy ludzi, okej, no to powiedz, ile znasz Romów? No, żadnego. No ilu znasz Żydów? No może tak, że wie, że to jest osoba, która rzeczywiście jest Żydem. No to może 2. A muzułmanów? No to nie wiem, 3. A ilu znasz Francuzów? No to 20, 30, tak, Polaków, no to jeszcze więcej. Więc to też pokazuje to, co Tomek powiedziałeś, tak, że najczęściej nie lubimy tych, z którymi mamy najmniejszy kontakt, tak? No i wtedy jest jakby kolejny wniosek, mianowicie, że jeżeli chcesz trochę poznać drugą osobę, chcesz przejść na tym, bo to jest taka trochę, wiecie co, to jest taki rozwój, że na początku czujesz, że nie jesteś stereotypowy, potem doświadczasz, że jesteś stereotypowy, no więc musisz sobie z tymi stereotypami poradzić. A pierwszym krokiem do tego, żeby sobie z tym poradzić, jest po prostu ten kontakt. I tak samo jest, zobaczcie, w konfliktach. Ludzie są skonfliktowani, nie lubią się nawzajem, no to co robimy? No to każemy im usiąść i pogadać. Więc to pogadanie, spojrzeć sobie w oczy, jest taki piękny eksperyment, pewnie też o nim słyszeliście, być może słuchacze też o tym słyszeli, mianowicie prosi się osoby o to, żeby na siebie spojrzały i patrzyły tak sobie w oczy przez 4 minuty. Tak? I to jest naprawdę piękne doświadczenie tego, że taki kontakt naprawdę powoduje, że no jesteśmy jednak w stanie mniej skłonni patrzeć przez stereotypy, przez pryzmat tych stereotypów na drugą osobę.
Proszę Państwa, w studiu goście dr Natasza Kosakowska-Berezecka i dr Tomasz Besta, psychologowie z Uniwersytetu Gdańskiego, autorzy książki Między Grupami, przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią. Rozmawiamy dziś o onych i o nas. Rozmawiamy dziś o różnicach, o stereotypach, uprzedzeniach, dyskryminacji i o tym, co można zrobić, żebyśmy jednak byli bliżej mimo różnic i żebyśmy akcentowali podobieństwa między ludźmi, a nie różnice. Nie podaję numeru SMS-owego, ponieważ rozmowę nagraliśmy wcześniej, a muzycznie z nami Richard Bona.
Sonica jamme papa di bondoko ti messo nanginya kuku jamme ti embala bona batombenga usinga vegeta ma bona mapuma mindo ma sibe ne polo mola o jamme wenne di mese poso wende o yiri ubia na me polo
yalla yalla Isere sonika jale Kodi bondoko Bane pasabe loko Bewo la kuba Masake
Ikiribum Mandinga Ikiribum Mandinga
Ola itu kutuku bala onsena Rata wike katapa
Ikiribum Mandinga Ikiribum Mandinga
Nasi mame na oku sinopata
Thank you.
Richard Bona zaśpiewał, jeszcze się odezwie. Rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby nie tylko społeczeństwo polskie, tylko w ogóle społeczeństwa były mniej dyskryminujące odmienności, żebyśmy przyjrzeli się tym stereotypom na temat innych grup i bardziej doceniali podobieństwa i bardziej, żebyśmy byli nastawieni na współpracę niż na zwalczanie się. Czy to jest w ogóle możliwe?
Na pewno jest możliwa praca nad tym, żeby te relacje wyglądały inaczej, czyli mniej rywalizacyjnie, bardziej, żeby ludzie bardziej współpracowali pomimo tych różnic międzygrupowych. I jest kilka takich mechanizmów, kilka procesów, które w psychologii zidentyfikowano i o których wiemy, że mogą dobrze działać. Pierwszym jest ten, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli faktycznie kontakt, tak? Kontakt z osobami z innej grupy. Innym jest to, o czym mówiła Natasza, czyli takie przyjmowanie perspektywy, umiejętność takie wczucia się w to, jak ten drugi się może czuć, czy ta druga się może czuć. Dobrym też takim mechanizmem jest umiejętność budowania takich nadrzędnych wspólnot, czyli takiej szukanie wspólnej identyfikacji, szukanie tego, co nas łączy. Bo pomimo tego, że wydaje się, że te stereotypy są takie niezmienne, że one są takie sztywne i stąd te konflikty, to całe szczęście tak nie jest. Nam się wydaje.
Jedny przykład, pamiętacie, może była taka sytuacja, jak zmarł papież Jan Paweł II. To był taki piękny, też szeroko opisywany w mediach moment, kiedy to właśnie kibice Arki Gdynia i Lechii Gdańsk zjednoczyli się razem ku takim właśnie wyrażeniu żałości z tego powodu.
Klubów sportowych.
To było oczywiście chwilowe, ale też chodzi o to, że właśnie to jest taki wyższy, taki wspólny, jakaś taka idea, która nas łączy, nie? Nad takimi działami.
Plus możemy szukać różnych takich podobieństw właśnie, o których nie do końca możemy być świadomi, bo to, jak my siebie widzimy, to też zależy od tego, z kim się porównujemy. Teraz zobaczcie, jakbyśmy zapytali Polaków na jakichś wymiarach rzetelności, sumienności, pracowitości i tak dalej, jak siebie oceniają, jak Polacy oceniają samych siebie, to trochę inne byłyby odpowiedzi prawdopodobnie, jakbyśmy zapytali o w porównaniu do Niemców, a w porównaniu do Czechów, w porównaniu do Rosjan, tak? Inne rzeczy by nam się zaktywizowały, czy o innych rzeczach byśmy pomyśleli i inaczej wyglądałby ten nasz stereotyp grupowy. I podobnie jak wchodzimy w różne relacje z innymi grupami, no to też inne rzeczy nam przychodzą do głowy, tak? I możemy zrobić tak, żeby umiejętnie włączyć te nowe osoby, które są spotkane, właśnie gdzieś tam w naszą wspólną grupę. I wtedy to nie będziemy my versus oni, ale będziemy my razem, których łączy coś.
No tak, ale tak sobie myślę, jak tu szukać wspólnoty, jak tutaj włączać inności do naszej grupy, kiedy większość z nas porusza się tymi samymi drogami, pracuje w swoich biurach, w swoich małych miejscowościach, miasteczkach, gdzie naprawdę o tę różnorodność trudno. Ja myślę, że to jest ułamek procenta ludzi, którzy mają do czynienia z tymi innościami etnicznymi, płciowymi, mentalnymi, kulturowymi na co dzień. W większości gdzieś tam, przepraszam za kolokwializm, kisimy się we własnym sosie, umacniając naszą jedyność, niepowtarzalność i słuszność bytu.
I ja myślę, że takiej akceptacji i tolerancji na różnorodność można się uczyć w kontakcie z różnymi grupami. I to prawda, że jeżeli chodzi o taką wielokulturowość, no to w Polsce jesteśmy jednym z takich najbardziej monokulturowych krajów w Europie, ale to się też oczywiście zmienia. Nawet w Gdańsku teraz jest jednak przecież coraz więcej migrantów, na przykład z Ukrainy czy Białorusi, osób, które też tutaj nawet znajdują pracę i są potrzebni, ponieważ
w całej Polsce na wielką skalę.
Tak, i to na przykład poziom bezrobocia jednak w Trójmieście jest bardzo niski, w ogóle w regionie pomorskim, więc takich osób też nam po prostu będzie coraz więcej potrzeba. Ale też zobaczcie, tym źródłem różnorodności może być płeć. Ja to taki podam bardzo konkretny przykład z takiej właśnie trochę dziedziny, która też jest mi bardzo bliska, czyli jakby praca na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Mianowicie kobiety stanowią 51% społeczeństwa w województwie pomorskim. A mianowicie jak się spojrzy potem na takie statystyki, jeżeli chodzi o zarobki, o obejmowanie stanowisk menedżerskich, ale takiego wyższego szczebla, no to dane z zeszłego roku, 13% stanowisk takich zarządczych, czyli takie kadry bardzo wysokiego szczebla, zarządy różnych firm, to są tylko i wyłącznie kobiety. A teraz są liczne badania, które pokazują, że jeżeli w tych zarządach jest więcej kobiet, tak, znaczy jest porówno kobiet i mężczyzn i że w ogóle w firmach są te grupy różnorodne, to te firmy są bardziej innowacyjne, osiągają lepsze rezultaty, mają tak zwany lepszy performance, tak to się teraz mówi. I teraz pytałaś też o to, co można zrobić. Takim jednym z pierwszych działań, które często też opisujemy w książce, ale polecamy na przykład różnym działom HR, to jest spójrzcie na język, którym się posługujecie. Jest taki piękny eksperyment, który pokazuje właśnie, jak język może przyciągnąć kobiety do tego, żeby były na przykład bardziej obecne w tej sferze zawodowej. Ogłoszenie. Poszukujemy menedżerów. Drugie ogłoszenie. Poszukujemy menedżerów łamane przez menedżerki. Teraz, na które ogłoszenia częściej zgłaszają się kobiety?
No, oczywiście, że na to drugie ogłoszenie.
Na to drugie. A teraz zwróćmy uwagę, ile ogłoszeń tak właśnie jest sformułowanych, więc nawet taki pytałaś o to, że nie jesteśmy różnorodni. To prawda, ale ta różnorodność może mieć właśnie źródło tego, że będziemy mieć kobiety i mężczyzn, osoby w różnym wieku, wokół siebie. I to też już uczy odmienności, uczy tego, jak sobie radzić z odmiennym zdaniem i też tym, żeby trochę się po prostu wymieszać. Więc też język jest bardzo tutaj kluczowy.
No język jest kluczowy, ale też chyba, tak sobie myślę, atmosfera polityczna jest bardzo ważna. To, co się pojawia w mediach, to, co się dzieje wokół tych inności. To, jak Polska jako społeczeństwo, jako naród, jako państwo traktuje te inności, chociażby uchodźców.
Tak, to jest bardzo ważne i mamy też bardzo fajne zespoły psychologów społecznych pracujących w Polsce, którzy robią badania nad tym, jak przekazy medialne, jak akceptacja dla mowy nienawiści wpływa na ludzi, tak? Czyli to, na to, jak myślą, na to, co myślą. Wpływa bardzo i okazuje się, tutaj są badania naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, z Centrum
Badań
nad uprzedzeniami, którzy pokazali wyraźnie, że im więcej mamy kontaktu z mową nienawiści, nawet w mediach społecznościowych, na Facebooku, Twitterze, tym bardziej trochę znieczulamy się na nią. Tak? Czyli jakby coraz mniej ona nam przeszkadza, coraz bardziej normalna się wydaje i to powoduje, że też te postawy wobec tych różnych stygmatyzowanych grup są coraz gorsze. Tak? Czyli coraz bardziej negatywnie możemy oceniać te grupy, no bo jakby trochę ta mowa nienawiści staje się dla nas taką oczywistością. No tak się mówi, tak? Tak się mówi o tych, tak się mówi o nich, tak wszyscy mówią. Tak? Więc mimo, że ten mechanizm wydaje się prosty, on tutaj wyraźnie został wykazany, że tak naprawdę brak reakcji, brak jakichś
standardów, jakichś też
norm,
komunikacji w internecie.
Dokładnie.
Piszecie w swojej książce, przypomnę, Między grupami, przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią, autorstwa moich dzisiejszych gości, dr Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej i doktora Tomasza Besty. Piszecie, że lęk przed emigrantami chyba w większości krajów Zachodu opiera się na dwóch hasłach. Zabiorą nam pracę albo przyjadą tylko po to, żeby żyć z zasiłków. No w Polsce jeszcze, ale nie tylko w Polsce, jest też lęk przed terroryzmem, prawda? Więc ten lęk jest coraz bardziej podsycany i dlatego być może Polska jest krajem zamkniętym na uchodźców. Przyjmujemy emigrantów z Ukrainy, którzy wykonują jakieś prace, których Polacy nie do końca chcą się podejmować. I tak myślę, że rośnie ta niechęć w nas i te uprzedzenia i stereotypy, dopóki właśnie ktoś z nas gdzieś prywatnie nie pozna fajnego, miłego, sympatycznego Ukraińca albo Nepalczyka.
Ogólnie lęk jest niesamowicie wielką, piekielnie silną siłą, że
na której łatwo grać politykom.
bardzo łatwo grać z tego względu, że lęk jest bardzo prosto wzbudzić. O wiele, no, milion razy prościej niż na przykład takie poczucie zaufania i bezpieczeństwa, ale też w lęku działamy bardziej automatycznie i w lęku działamy bardziej schematycznie, a właśnie ta schematyczność i automatyczność to właśnie jest to myślenie stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją. Tutaj też wspominałaś o tym takim zagrożeniu, mówimy o tym symbolicznym, to znaczy, że boimy się czegoś, że coś po prostu zmieni nasze wartości i będziemy musieli być inni. Trochę jest to prawda, ponieważ jakby kontakt wielokulturowy, kontakt z różnicami zmienia nas, tak? Bo po prostu widzimy, że są różne możliwości bycia, różne możliwości myślenia i nas po prostu wzbogaca. A też a propos jeszcze te rozmów, nie wiem, jak to będziesz miał więcej danych na ten temat, bo to też jest taka bardziej twoja działka, ale też zobaczcie, że jak się przeanalizuje ataki terrorystyczne, to też, no, to zawsze się mówi, też takie są zbitki słów, tak? Muzułmański terrorysta, tak? A jeśli chodzi o akty terrorystyczne, naprawdę są one częściej dokonywane wcale nie przez muzułmanów, więc to jest takie trochę zbitki myślowe, taka schematyczność, tak, że terroryzm to musi być islam i to muszą być osoby z tamtego kręgu kulturowego.
No, jednocześnie te najbardziej spektakularne akty terrorystyczne jednak były dokonywane, tutaj trzeba to sobie jasno powiedzieć, przez ludzi pochodzenia muzułmańskiego, z krajów muzułmańskich.
No ostatnimi laty, tak?
Bo ostatnimi laty.
Jeśli śledzimy historię tak. Europy, no to różnie bywało i Europa swoje cały czas, znaczy wycierpiała i cały czas cierpi, bo mieliśmy różne tak, bojówki terrorystyczne od katolików z Ira po różne mniejszości etniczne. Natomiast wydaje mi się, że też trzeba zrozumieć, że lęk może być jakby naturalną reakcją. Jeżeli cały czas mamy informacje, które do nas docierają właśnie z takimi zbitkami, o jakich mówi Natasza, czy ogólnie w ogóle, że coś takiego się dzieje na świecie, no ludzie mają jednak tendencję do zwracania uwagi na takie wydarzenia bardzo głośne, jeden duży wybuch terrorystyczny, zresztą podobnie jak przy katastrofach, tak, więcej uwagi poświęcamy katastrofie lotniczej niż wypadkom codziennym samochodowym, mimo że wiemy dobrze, że w wypadkach samochodowych ginie o wiele więcej osób, tak, no ale mamy taką tendencję, że coś jest dużego, wybucha, no to trzeba się tego bać. Więc ja też, z jednej strony to jest taki mechanizm, z drugiej strony to jest mechanizm, który właśnie polega trochę na komunikacji, czyli jak skoro media cały czas te różne, od mediów społecznościowych, po oczywiście klasyczne telewizje, prasę, bardzo często pokazują te zbitki, pokazują te wybuchy i tylko w tym świetle pokazują pewną grupę społeczną, no to tylko w tym świetle osoby, które czytają, oglądają, szukają w internecie, no dostaną te obrazy tej grupy społecznej.
A oprócz tego, że nie mamy...
Ja tylko mówię, że to nie jest kwestia nawet, żeby nie mówienia o tych zamachach, ale równie dobrze można pokazywać różnorodność tych grup, bo oczywiście to nie jest tak, że większość uchodźców, którzy przybywają teraz ostatnimi czasy do Europy, to są terroryści, tak? Tylko, ale koncentrujemy się na tej mniejszości, czy media się koncentrują na tej mniejszości, która może się radykalizuje, która może uczestniczyć w jakichś działaniach. No i bardzo dużo osób dostaje tylko takie informacje.
Ludzie też się boją. Ja rozmawiałam ostatnio z bardzo wykształconą osobą, która chciałaby emigrować z naszego kraju i szuka jakiegoś miłego, fajnego, bezpiecznego miejsca do życia. I przez pewien czas myślała o Francji, po czym usłyszałam od tej osoby, no ale wiesz, ona już jest tak, ta Francja zislamizowana, że ja nie wiem, czy ja chciałabym tam mieszkać. No, więc też są takie dyskusje na temat tego, że często ci inni, ci obcy nie asymilują się z mieszkańcami danego państwa, tylko tworzą własne enklawy. No Francja jest na przykład takim bardzo wyraźnym przykładem. Trochę też Niemcy. Prawda? No więc tutaj można by powiedzieć, że te obawy ludzi przed tą innością, że ci, którzy przybędą, sprawią, że uwypukli się ten konflikt wartości, norm, wierzeń i że nie będziemy współpracować, ale znowu będziemy poróżnieni. I jak tu żyć? Jesteśmy u siebie, ale nie u siebie. No i tutaj się rozpętuje ta cała dyskusja na temat, czy przyjmować, czy nie przyjmować.
Ona też wynika... To jest chyba taka kolejna bariera, którą warto nazwać. Mianowicie, no mówiliśmy o tym, że no nie mamy takiej umiejętności przyjmowania perspektywy naturalnie, empatii, to trzeba w sobie wykształcić, ale też nie mamy takiej zdolności do krytycznego myślenia, czyli często polegamy na takich bardzo szczątkowych danych, procenty, teraz każdy ma jakieś procenty w zanadrzu i je wyjmuje. Pamiętam taką, kiedyś mieliśmy sytuację na jednym z paneli, które dotyczyły właśnie no, kwestii migranckich i uchodźczych i taka jedna osoba na sali zgłosiła się, powiedziała, no ale proszę Państwa, przecież w Egipcie 90% kobiet jest obrzezanych. co nie jest prawdą, tak? No nie wiem, skąd ta pani wzięła takie procenty, tak? To nie są tego rzędu procenty, tak? One są milion razy mniejsze.
Czyli nie prawie wszystkie kobiety, bo 90 to prawie wszystkie.
Tak, tak, więc zobaczcie, ale poleganie tego rodzaju informacji, jak bardzo takich szczątkowych, medialnych, nie szukanie tak naprawdę no, innych źródeł informacji, też wynika z takiej oszczędności poznawczej, po prostu ludzie idą na skróty i skoro wiemy, że jak jest terroryzm, to musi być islam i wiemy, że wielokulturowość to samo zło, no to też wynika z takiego nie, no, polegania na bardzo jednym przekazie wąskim, które gdzieś tam jest lansowane, a jednak to też wymaga tego wysiłku, więc wiedzy, umiejętności krytycznego myślenia.
Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Między grupami przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią. Książka wydana przez Smak Słowa, a napisali ją moi dzisiejsi goście, dr Natasza Kosakowska-Berezeska i dr Tomasz Besta, psychologowie z Uniwersytetu Gdańskiego. Za chwilę ostatnia odsłona spotkania, przed nami Richard Bona.
Di wanje lo dangwa neno dinalam bunya bambale boni sise ya mile mamandando lo ni tuba pende mila lo puri chandise yo bangila o si singa sherina binde babo Ebola ta ki se ebane bato E sendu tu matanga we alondo bobe Amunjami mulema mumbande nyolango Yene pasa bobe e yaki sanende Bukate unyawa dinalam Mile mandando Bosambo bosi poti pena Lopuri jandise yobangingi Osipe la sheri na binde babo Yebola takise bane bato Esendo tu matanga we ya londo bube ana ile ipo mulema mumumbande nyolango Ovo vala na itopo Ende kato na itopo Esendo tu matanga we ya lambo bube ana ile ipo mulema Mumbande nyolango
Richard Bona zaśpiewała w studiu nasi goście, dr Natasza Kosakowska-Berezeska, dr Tomasz Besta, psychologowie z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o bardzo trudnym temacie przyjrzenia się temu problemowi. Właśnie moi dzisiejsi goście się podjęli. Między grupami. To książka Przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią. Czy macie nadzieję, że jeśli ludzie przeczytają tę książkę, jeśli wezmą sobie do serca to, co w niej jest, to zaczniemy myśleć trochę inaczej? Bo ja myślę, że od myślenia wszystko się zaczyna i właśnie od tych uprzedzeń, stereotypów na temat inności, które każdy z nas gdzieś tam w sobie nosi. Tak.
Zdecydowanie tak, tak uważam.
Powiedziała dr Natasza Kosakowska-Berezecka.
I też po to napisaliśmy tę książkę, żeby dać ludziom pewne narzędzia do tego, żeby korzystać z tej różnorodności. Ponieważ zobaczcie, nawet tak patrząc sobie naokoło, no my jesteśmy, pracujemy na Uniwersytecie Gdańskim, studentów zagranicznych jest coraz więcej, tak? Mam studentów z Ukrainy, z Białorusi, ale też z Indii, Hiszpanii.
No tak, ale wy jesteście top topów jakby śmietanki intelektualnej w
ale
Polsce.
Te osoby też wychodzą na ulicę, są w polskich sklepach, są na polskich gdańskich ulicach. W związku z tym ta różnorodność jest. Tak, my jesteśmy już bardziej różnorodni niż kiedyś. Mamy coraz więcej kobiet w tych branżach, które do tej pory kobiet nie było. Coraz więcej kobiet obejmuje stanowiska menedżerskie. Jesteśmy coraz bardziej świadomi, więc mi się wydaje, że wielokulturowość, nie ma opcji, żebyśmy nie byli bardziej wielokulturowi, tak? Nie ma opcji, żebyśmy byli bardziej różnorodni. I teraz chodzi o to, żeby po prostu jednak no, zobaczyć, że jest to pewna zmiana, która już się dokonała. Nie ma od niej odwrotu. Przecież nie zabarykadujemy się teraz, żeby nie było takich kontaktów, no bo to sobie już tutaj są. Ja tak zakładam, że nie będzie takiej możliwości, no bo teraz chociażby nie korzystajmy. To jest takie trochę zadanie, które robię kiedyś z studentami. Proszę, wymyślcie jakąś taki dzień, kiedy byście nie korzystali z jakichś produktów, które były produkowane w innych krajach. Nie da się, tak? Jesteśmy już globalną wioską. No i teraz chodzi o taką pewną refleksję nad tym, co tu by zrobić, żeby skoro ta wielokulturowość i ta różnorodność wokół mnie jest, jakby z tego skorzystać. I ta książka daje takie proste narzędzia, takie proste kroki, które myślę, że można by czy nauczyciele, czy trenerzy, trenerki, osoby, które pracują z różnorodnymi grupami, czy osoby, które mają kontakt z szerszymi grupami, prowadzą spotkania, po prostu mogą z tego skorzystać, bo konflikt jest częścią naszej rzeczywistości. No nie ma siły, zawsze będziemy w konfliktach, w związku z tym, jak ludzie się konfliktują, to niech się konfliktują dobrze. Po prostu różnijmy się, ale różnimy się pięknie.
Dokładnie, bo my też chcieliśmy pokazać w tej książce, żeby nie demonizować konfliktów tylko dlatego, że są konfliktami. Że głównym zadaniem, czy głównym problemem jest to, jak my podchodzimy do konfliktów i co z nich wynika. I wtedy faktycznie bardzo często możemy doprowadzić, samo pojawienie się konfliktu może doprowadzić do tego, że jeszcze bardziej się skłócimy z kimś, jeszcze bardziej komuś będziemy musieli wykazać swoją rację, ale konflikt można wykorzystać do pewnych
dobrych celów. No można wykorzystać, ale tak jak no, jakiś słuchacz tutaj teraz słyszy to, co państwo mówią i to są takie bardzo, bardzo piękne ideały, ale w naszych prywatnych rozmowach często pobrzmiewają no znowu te strachy, które są jakoś umotywowane tym, co się naprawdę wydarzyło, czyli wrócę tutaj atakami terrorystycznymi, naszą przeszłością, zaszłością z Ukraińcami, z Rosjanami, z Niemcami oczywiście, z Żydami. I ja mam takie wrażenie, że my często na co dzień już po tylu latach ciągle się tym karmimy. No, jeśli chodzi o ataki terrorystyczne, to nie po tylu latach, bo to jest nasza współczesność, że jednak trudno nam ten reflektor naszej uwagi przekierować na podobieństwa i na to, że to są jednak incydentalne zdarzenia w porównaniu z ciągłością codzienności, kiedy często współpracujemy w naszych małych ojczyznach ze sobą. No, nie wiem, co musiałoby się stać z naszą mentalnością i jaka to musiałaby zostać wykonana praca przez wszystko, co na nas wpływa, czyli politykę, media, te informacje, które do nas docierają, żebyśmy zaczęli patrzeć wspólnotowo, a nie pod kątem różnic i wrogości.
Ja myślę, że to nie jest kwestia też tylko Polski, że to generalnie możemy rozmawiać o różnych krajach i reakcje są bardzo podobne, więc tutaj myślę, że to jest uniwersalny mechanizm. I ja bym, jeżeli chodzi o właśnie rozpatrywanie tych naszych zaszłych cierpień, też trochę przyglądał się temu, w jaki sposób my się z Polską czy z innymi krajami, jeżeli mówimy o ich mieszkańcach, identyfikujemy. Czy to jest taka identyfikacja, która dopuszcza to, że nasza grupa, okej, też mogła robić różne niefajne rzeczy, czy to jest taka narcystyczna identyfikacja, która mówi, nie, my jesteśmy wspaniali, najlepsi, lepsi niż inni.
No często tak? To jest właśnie taka identyfikacja.
A wszystko, co złe, to nie my. Tak? Tak. Wszystko, co złe, to byli jacyś oni, jacyś tacy, co właściwie nie byli tak naprawdę Polakami, nawet jeżeli to byli Polacy, jacyś tacy, co do nas nie przynależeli. I to jest też takie fajne rozróżnienie w psychologii społecznej na taką identyfikację, która zakłada krytycyzm do grupy własnej i taką narcystyczną identyfikację która jest nazwana takim właśnie kolektywnym narcyzmem, która no, nie zakłada tego krytycyzmu, który właśnie opiera się na takim bardzo, bardzo wybujałym myśleniu o sobie, takim bardzo pozytywnym, niekoniecznie związanym z faktami. I myślę, że osoby, które mają tą identyfikację, kochają kraj, ale zakładają, że on jakby osoby tu mieszkające też mogą dopuszczać różnych niefajnych rzeczy, to są osoby, które też, którym łatwiej będzie przyjąć, że no ludzie są różni, ludzie są też ułomni i łatwiej będzie wypracować zdrowsze relacje też z osobami z innych grup. Zresztą podobnie jak w związkach takich partnerskich, tak, interpersonalnych.
Jest taka cudna interwencja, którą zrobił zespół izraelski. No, Izraelczycy mają dosyć ciężkie doświadczenia pracy z konfliktem palestyńsko-izraelskim. I zrobi taką cudną interwencję na dzieciach, bo ja też myślę, że w dzieciach bardzo wielka nadzieja jest. Mianowicie uczyli dzieciaki w różnym też wieku, bo też byli takie osoby około tam nastolatkowie, że ludzie się zmieniają. Także po prostu ludzie się zmieniają, że nie jesteśmy tacy, jak jesteśmy, zawsze będziemy. I sama ta interwencja, trochę oderwana od całego kontekstu palestyńsko-izraelskiego, spowodowała, że te dzieci potem, i ci nastolatkowie, też studenci, potem byli bardziej skłonni do tego, żeby usiąść z grupą przeciwną, czyli Izraelczycy z Palestyńczykami razem do stołu i pogadać o tym trudnym konflikcie. Czyli takie przeświadczenie, ludzie się zmieniają. Jeżeli dzieci będą się tego uczyły od maleńkości, ludzie się zmieniają. Jeżeli będziemy kształcili w nich postawy empatyczne, nie tylko wobec, wiecie, tych obcych, tak po prostu wobec kolegi z ławki, tak, koleżanki, będą mieli poczucie, że jakby wdrażane będzie takie przyjmowanie perspektywy, to jest wielka rzecz, tak? I myślę sobie, że takie dzieci z tą empatią, z poczuciem, że się ludzie zmieniają, to już jest taki wielki kapitał. A druga rzecz, którą mówię rodzicom na takich spotkaniach, które mają przygotować do tego, że w klasie będą dzieci ukraińskie, to jest taka, że osoby, które mają kontakt z innymi, tak, rozwijają kompetencje, zwaną kompetencją kulturową, kompetencją radzenia sobie z różnicami. I te osoby, które mają tą kompetencję na wysokim poziomie, badania pokazują, że więcej zarabiają, mają szczęśliwsze życie i też dodatkowo jeszcze mają wyższe stanowiska w życiu przyszłym. W związku z tym
po prostu nam się to opłaca.
Jest to po prostu korzyść, jak się ją dobrze wykształci.
No, miejmy nadzieję, że ta książka, z którą przyszliście dzisiaj do Nocnych Rozmów, Między grupami przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią, będzie takim dobrym prognostykiem na przyszłość, że będzie nam do siebie bliżej mimo różnic i że będziemy akcentować podobieństwa w innym człowieku, z innym człowiekiem, a nie różnicy. Dziękuję bardzo pięknie.
Bardzo dziękujemy.
Proszę Państwa, nagraliśmy audycję wcześniej, dlatego nie podawałam numeru SMS-owego. Kłaniam się bardzo pięknie. Naszymi gośćmi byli dziś dr Natasza Kosakowska-Berezecka i dr Tomasz Besta, psychologowie z Uniwersytetu Gdańskiego. Jeszcze raz dziękuję. Program zrealizował Stefan Kotiuk, Hanna Wilczyńska-Toczko. Kłaniam się pięknie. Do usłyszenia. I na koniec jeszcze raz Richard Bona.
Ahé, un solo golpe na man.
sat one bed in a bibolo. Singe matoy una bongo mundenge obiba bonana manyaka malambo mabuluke lambila pane satante wenge ebi buloy kumana ina kumana kubashika
na joko joko kosa na joko joko shika na joko joko.
Papa, with the bongo, with the bongo.